Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Co las daje ludziom?
Tak sobie wędrujemy i oczywiście zadajemy sobie to piękne, filozoficzne, z długą być może odpowiedzią pytanie, co las daje ludziom. Pani Marianna?
Ja tak też chodzę po tych naszych okolicznych lasach i obserwuję różne kształty tych drzew. Jest dużo drzew dziuplastych, są takie różne dziwolągi, że tak się wyrażę, różne właśnie kształty koron. Z jednego miejsca wyrasta tam 3-4 pnie tego drzewa, czy tam patrzę na brzozy, czy jakieś tam jeszcze inne drzewa. Także mówię, w lesie, to znaczy, czy las daje pracę leśniczym, las daje drewno i wiele, wiele innych, żywice i tak dalej, i tak dalej.
Można by było mnożyć te wszystkie wymienione przez panią Mariannę dobrodziejstwa, jakie czerpiemy z lasu i daje nam też niesamowity temat do radiowych dyskusji, jak zawsze chociażby z panią Zofią.
No wszystko daje. Przede wszystkim daje tlen, daje uczucie tego, że to wszystko, tak jak my żyjemy, las żyje, zwierzyna, grzyby, no runo leśne jest tak nieobliczalne. Wszystkiego można sobie tam, jak to się mówi, zaczerpnąć, a przede wszystkim to, że człowiek się tam dobrze czuje w tym lesie, no oddycha się.
A pani Emilia napisała, że oczywiście dzień dobry, pozdrowienia, że las daje nam wszystkim święty spokój i czyste powietrze. Można jak zawsze do nas pisać lasmałpkaradio.lublin.pl. No to nie tracimy czasu, drodzy państwo, i przedzieramy się przez ten las.
Wiesz co, chcę ci pokazać takie miejsce, bo wiem, że gdzieś tam głębiej. O, widzisz, tutaj już taki trochę bardziej młodnik, bo zobacz, to już zaczyna nawet mnie przewyższać. Jest tutaj takie miejsce, gdzie było sporo w jednym miejscu szkód były spały i było czemchanie. Także chodź, proszę.
Idziemy, przedzieramy się, drodzy państwo, tym razem nad leśnictwo Międzyrzec. Pan zastępca nadleśniczego Piotr Kowalczuk nas prowadzi przez takie oto chaszcze i krzaki i nagle spoglądamy, że...
Zobacz, tu legowisko w tych trawach, także tutaj na pewno te jelenie albo łosie siedzą. Nie, raczej chyba jelenie.
Jesteśmy w młodniku, więc to jest takie miejsce, które daje oczywiście schronienie i pożywienie zwierzętom w lesie.
No zobacz, na przykład to jest doskonały taki okaz, żeby pokazać ci, co jest szkodą gospodarczo znośną. Ten okaz nie wygląda zbyt dostojnie, bo tak.
No choinki z tego nie będzie.
No w życiu. Tu zgryziony, tak naprawdę wszystkie pędy boczne z dolnych okółków, no nie ma tych pędów bocznych, ale zobacz, co się dzieje na górze. Tak naprawdę, jeżeli nic mu nie przeszkodzi, to za rok już wyjdzie spod pyska. Jeżeli nie przyjdzie tu łoś zdenerwowany, no to z tej sztuki będziemy mieli bardzo ładne drzewko kiedyś. Mimo, że teraz wygląda tak naprawdę jak pudel. Czyli od dołu nic i tylko na górze jeden okółek. Ale to już jest sztuka, która jest absolutnie dopuszczalna i uznajemy, że nie ma szkód gospodarczo znośnych. Mimo, że ten jeleń tutaj jednak się napasł, nie?
No i jeleń też oczywiście musi co nieco skorzystać z tego dobrodziejstwa, a wiadomo, z jednej strony podgryzanie, a z drugiej strony spałowanie.
Tu mamy taką namiastkę spałowania. Widzisz, po zębach, z żuchwy po prostu. Wydawało mi się, że jakaś tam ukraińska flaga.
No tak to jest teraz, drodzy państwo, że poza pięknymi efektami, na przykład przedzierania się przez młodnik, na przykład śpiewu jakiejś tam sójki, która rozwrzeszczy się tak naprawdę gdzieś tam po lesie, czy innego jeszcze tego ptactwa, które możemy usłyszeć, choć niektórzy z państwa mówią, że teraz tak cicho w lesie, cicho. No pojawiają się również i takie efekty. Nie wiem, czy są to efekty gospodarczo-znośne, czy nie, ale coraz więcej na tym niebie dzieje się z żelaznymi ptakami, zwłaszcza na terenach nadleśnictw przygranicznych i to też zaczyna być taką codziennością również w pracy leśnika.
Zobacz, to jest ta sama, powiedzmy, ten sam przykład, który patrzyliśmy ostatnio, czyli pędzel i na ostatni przyrost jest i tu mamy troszeczkę spały. Czyli po prostu obdarta kora po strzałce takiej sztuki. No to się powoli zabliźni oczywiście, ale jeżeli będzie tego za dużo, no to to jest powiedzmy taki pierwszy element. Może stać się to pierwszym elementem takiej spirali, no złej kondycji tego, tej uprawy. Po prostu po tym wejdzie do grzyby, po tym wejdzie do jakiejś owady, smolik. No i może to doprowadzić do po prostu dużo, dużo dużych problemów na tej uprawie. Chodźmy, chyba nie ma co.
Tak jak Państwo słyszą, no trzeba wysoko nogi podnosić, choć no jednak gdzieś przy tych jeżynach, no to ciągle jeszcze i przy innych krzewach nawet nie jedną i nie dwie nitki zaciągnięte na spodniach też z takiego lasu można przywieźć, ale my się tym kompletnie nie martwimy. My natomiast, drodzy Państwo, cały czas się zastanawiamy, jakież to zwierzę podchodzi pod szkółkę leśną i wskakuje nawet do kosza. Często ten kosz przewraca, no bo chce jeszcze co nieco sobie tam posmakować z tych wszystkich dobrych rzeczy, które dzieci przywiozły do lasu. No bo wiadomo, że duży prowiant z pewnością do plecaków spakowany, a jeszcze i pan leśniczy kiełbaskę pomaga upiec i chlebek i coś jeszcze dobrego na ognisku po takiej lekcji zielonej w lesie. No to potem gdzieś to wszystko w tych koszach ląduje, no i zwierzęta mają używanie. Zwłaszcza to jedno, bardzo ciekawe i charakterystyczne zwierzę. Jak Państwo myślą, kto to może być? To jest takie zwierzę, które poluje o zmierzchu i w nocy, a zimą także w dzień. Rewiry łowieckie oczywiście oznaczają swoimi wydzielinami, no i polują głównie na gryzonie, ale też na zające, króliki, ptaki, jaszczurki, żaby, ryby i owady. Zjadają jagody i nie gardzą padliną, czyli wszystko żercy. 801 50 10 22.
Leśne wędrowanie.
Muszę pilnować bardzo dzieci, żeby odpadków takich pokarmowych nie wyrzucali, bo potrafi wejść do kosza, wyciągnąć wszystko, łącznie z workiem, następnie to rozwlec, wylizać, wyjeść, a ja potem mam godzinę sprzątania na szkółce, bo jak to wiatr rozwieje, to te śmieci fruwają wszędzie.
No i denerwuje się wtedy pan leśniczy szkółkarz, denerwuje, tylko nie wiadomo, czy bardziej na tych uczniów, czy może bardziej na to zwierzę. A to zwierzę przez większą część roku żyje samotnie, ale w miesiącach jesienno-zimowych włóczy się właśnie po okolicy i w okresie rozmnażania osiedla się w norach, wychowuje tam właśnie potomstwo. Przy pogodzie rzadko korzysta z tych nor. Chętnie odpoczywa w zaciszu traw, trzcin albo po prostu jakiejś leśnej gęstwiny. No i tak robi sobie wycieczki również na szkółkę leśną i tam zagląda do tych koszy. Kto to może być?
Czy to może chodzi o wronę?
Pani Emilio, nie. Ale może pan Kazimierz nam pomoże. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. No dużo takich zwierząt jest, które po prostu w lesie nie mają takiej stołówki, że zawsze mogą zjeść coś tam, jakieś śniadanie czy obiad. I po prostu ja bym stawiał, że może to być borsuk, może to być lis, może jakieś inne, mniejsze zwierzątka, bo to po prostu zapach się roznosi, a takie zwierzęta, tak samo dzik, jeżeli spotka takie coś, to bardzo chętnie z tego korzysta.
Panie Kazimierzu, zatrzymajmy się przy tym lisie, bo proszę sobie wyobrazić, teren szkółki leśnej w lesie jest po prostu ogrodzony, żeby jednak zwierzęta tam się nie dostawały, żeby te sadzonki mogły w spokoju sobie, prawda, z tych nazionek wzrastać i żeby każde poletko było zadbane, a nie nadgryzione, czy zryte, czy popsute. Tylko i wyłącznie tutaj taki oto zwierz, który potrafi się podkopać pod siatką, może się tutaj dostać i to jest lis. A czasem tam w pobliżu pana gospodarstwa też przychodzą lisy?
To znaczy ja teraz mieszkam w Bużycach, ale jak mieszkałem w Potoku Wielkim, to bardzo dużo.
Powiem panu więcej. My teraz przecież nadajemy z Lublina, z samego centrum i to właśnie tutaj, w pobliżu naszej rozgłośni, też wędrują sobie lisy. Zresztą po bardzo wielu osiedlach mieszkaniowych w Lublinie wędrują sobie, no niestety, od tych kontenerów ze śmieciami do kontenerów ze śmieciami. Więc w Lublinie, czy to w Bełżycach, też je można spotkać.
Tak, bo one po prostu szukają pożywienia. Ale jest bardzo, podchodzi blisko. Pamiętam, jak podchodził i zabierał kury. Potrafił wejść jakoś, ja nie wiem, jak on się spinał po tych sztachetach, podskakiwał, przechodził, zabierał kurę i uciekał.
No sprytny jak lis i to nie tylko w bajce, ale w tym życiu normalnym, naturalnym również. Bardzo dziękuję panie Kazimierzu za tę odpowiedź i za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również i oczywiście potwierdzenie jeszcze od pana leśniczego szkółkarza, no bo on sam dobrze, jak nie dobrze, nawet najlepiej wie tak naprawdę, kto na to leśnictwo szkółkarskie, bukie u pana leśniczego szkółkarza Remigiusza Mroza tak naprawdę tutaj sobie wędruje, no i dokazuje nieźle z tym śmietnikiem.
Na drugiej szkółce mamy większy problem, bo tam prowadzimy edukację, no i tam jest wyspecjalizowany lis, który po każdej edukacji przychodzi.
Przychodzi, podkopuje się i...
Za ogrodzeniem jest, natomiast pilnujemy, żeby do środka nie przedostała się, dlatego ten płot jest bardzo wysoki, ponad 2 metry, tak żeby jeleń, sarna nie dały radę przeskoczyć. Natomiast mamy tutaj lisa, który często się podkopuje, poluje na myszy, dlatego jest mile widzianym gościem. Mamy kunę, czasami się pojawi łasica, no i oczywiście ptactwo. Bażanty, myszołów czasami tutaj zaglądnie. Także takiej zwierzyny leśnej, tej drobnej, nie brakuje. O, tam z tamtej strony, przy rowie, czasami nam podkopuje się pod siatką, przychodzi i tutaj patroluje.
Patroluje sobie lisek na szkółce, ale tak do końca nie wyganiamy. Oby tylko jednak nie rozwłóczył tych śmieci i już będziemy sobie z tym lisem i z panem leśniczym szkółkarzem żyli w zgodzie. No to była taka rozmowa o takim większym zwierzęciu, drodzy państwo, jakim jest lis i lisek chodzi sobie koło drogi, ale teraz jeszcze nawet w grudniu podejmujemy jeden temat.
To jest dla przyrody mróz. Śnieg, no to jest normalne coś, co dla naszego klimatu. Dodatkowo dla leśników proszę pamiętać, że mroźna zima to jest mniej kleszczy na wiosnę, mniej chorych na boreliozę. Także dla nas to jeszcze jest kwestia zdrowia i komfortu pracy.
Dlaczego? Jak? W jaki sposób łączy się mróz, który jeszcze tak naprawdę de facto taki dosyć spory zimowy nie nadszedł? Mróz, śnieg i zima. Jak to się łączy z tym, że później na wiosnę mamy mniej kleszczy? 801 50 10 22. Ania czeka na państwa telefony. las@radio.lublin.pl.
Leśne wędrowanie.
Kleszcze. W ujęciu biologicznym kleszcze są sklasyfikowane jako pajęczaki. Podobnie jak pająki, dorosły kleszcz również ma 8 odnóży i kleszcze należą do tej samej grupy, co roztocza. Jest to wysoko wyspecjalizowane stworzenie, posiadające ciało i wyjątkowo dobrze adaptujące się do swojego otoczenia. Jako pasożyt, by przeżyć, kleszcz polega na innych i podobnie jak komar, żywi się po prostu krwią. Ale proszę mi powiedzieć, jaka jest zależność tak naprawdę pomiędzy tym kleszczem a srogą, mroźną zimą? 801 50 10 22. Państwo się zastanawiają, a my nadal wędrujemy po przepięknym leśnictwie. Leśnictwie również o pięknej nazwie, bo to leśnictwo potoki. I te potoki tam też się pojawiają u pana leśniczego Piotra Borowicza. Tak niemalże spływające jak z gór, jak z Bieszczad. Takie delikatne potoczki. Ale nie tylko to jest tam cenne, bo cenna jest również pamięć i historia.
Ten teren leśnictwa, w którym właśnie się znajdujemy, aczkolwiek też i sąsiednich leśnictw, był objęty niegdyś słynną akcją Wisła. Wiele tutaj miejscowości przestało istnieć, gdyż mieszkańcy ich zostali wysiedleni na zachodnią część Polski. Wskutek tego po tych zabudowach zostały tylko gruzowiska, tylko jakieś piwnice, tylko piecowiska, gdzie kamienie jeszcze ułożone jeden na drugim świadczą o tym, że w tym konkretnie miejscu były jakieś zabudowania. A drugim takim świadkiem tamtych czasów i dowodem na to, że jakby ludność tutaj intensywnie mieszkała, żyła i użytkowała ten teren, są owocowe drzewa. bo właśnie też obserwujemy często w środku lasu, gdzie w pełnej głuszy nie ma dojścia do żadnych zabudowań, a nagle rosną czerwone porzeczki, albo czereśnie, albo jakieś agresty, więc to te rośliny jakby poprzez te lata, te nasiona swoje tam zostawiały, ciągle jakby kontynuują swój żywot jako świadkowie tamtych czasów, kiedy w tych miejscach tętniło życie wioskowe.
A teraz pozostały tylko nazwy. Proszę sobie zapamiętać. Była tam kiedyś taka wioska Gruszka i była wioska Borysy.
No tutaj akurat znajdujemy się w okolicy wioski Gruszka i niedaleko stąd znajduje się też wioska, była wioska, znajdowała się wioska Borysy. Wioska Gruszka, z tego co zasłyszałem od miejscowych ludzi, miejscowych fanów historycznych tych terenów, liczyła sobie około 100 numerów, także wioska nie była mała. A w tej chwili no, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie dokładnie ta wioska się znajdowała, tylko jakieś tam ruiny pieców, ruiny piecowisk, właśnie ruiny piwnic, ruiny fundamentów, gdzieś tam odnajdujemy. Świadkami też tych wiosek są studnie, bo znajdują się w lesie dwie studnie akurat przy tej Gruszce, o których wiem, gdzie była czerpana woda dla ludzi. W tej chwili one są już wyschnięte, ale takowe jako takowe zostały jeszcze do tego czasu. Dokładnie tak, ale to nie tylko jedna wioska, tych wiosek było kilkadziesiąt, prawda? To no smutne to może strona historii naszej, no ale niestety takie czasy były i z tym musimy się mierzyć. W tej chwili pozostał las i tylko ewentualnie sady jakieś, ale to i tak jakby natura swoje odbiera, prawda? Kiedy teren nie jest użytkowany, nie jest zagospodarowany przez człowieka, powolutku natura tam wchodzi i ten teren sobie przejmuje. No na pewno jest to specyficzny teren, bo warunki do pracy są trudniejsze niż na terenach równinnych z racji ukształtowania terenu, z racji dostępności w różnych warunkach pogodowych, bo też w porze deszczowej na pewne wzniesienia nie da się podjechać. Musimy jakby tutaj te działania nasze korelować ściśle z pogodą. Także na pewno trudniej, ale nie ma nic tego, czego da zrobić by się nie dało i w tym miejscu pracuje nam, przychodzi nam gospodarować i to miejsce też musimy objąć swoją opieką i swoimi staraniami, aby ten las trwał nadal i aby cieszył także przyszłe pokolenia.
Wierzymy, że w rękach pana leśniczego Piotra Borowicza z Leśnictwa Potoki tak naprawdę ten las właśnie będzie trwał nieustannie. Lasy Tomaszowskie, Nadleśnictwo Tomaszów, roztocze przepiękne. Polecamy państwu to miejsce, Leśnictwo Potoki, łatwo zapamiętać, jeżeli ktoś jeszcze z państwa tam nie był. A jeszcze tydzień temu wymaszerował mi kleszcz z rękawa na dłoń. Tylko i wyłącznie po takim krótkim przejściu przez las, kiedy to do ulika za lasem sobie poszedłem, a tam patrzę też babrzysko. Pan Krzysztof jeszcze takie informacje leśne nam przekazuje. Pytaliśmy państwa o to, jakie są zależności pomiędzy no właśnie tym kleszczem, a mrozem, a zimą.
Wydaje mi się, że tutaj mróz, śniegi, no i ilość kleszczy, to dotyczy łańcucha troficznego. Podczas silnych mrozów to wiele gryzoni wymarza, zima zniszczy, a wiadomo, że kleszcze żerują na gryzoniach w większości. Tak mi się wydaje, że dlatego wiosną i potem latem tych kleszczy jest mniej. Że to jest właśnie łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny, który właśnie w przyrodzie istnieje i od tego zależy.
Bo te zależności są niesamowite. Jeszcze pan Kazimierz?
No, te po prostu zwierzątka malutkie niszczy mróz duży. Niska temperatura i bo jeżeli jest ciepło, to one się prawdopodobnie rozwijają. Tak nie znam dokładnie.
Jeżeli nie znamy dokładnie, to tutaj spotykamy się w leśnym wędrowaniu po to, żeby się wszystkiego od tych mądrzejszych oczywiście nauczyć. No i tak oto pan leśniczy szkółkarz, edukator tłumaczy.
No, jeśli jest mroźna zima, to część tych kleszczy, ta populacja przemarznie. Jeśli jest takie zimy, jak ostatnio były, to proszę sobie wyobrazić, że koledzy potrafili w styczniu kleszcza z siebie ściągać. W styczniu już były, jeśli było ciepło, były aktywne i potrafiły się przyczepić, wgryźć. Natomiast podczas 20-30-stopniowego mrozu kleszcze są w letargu, uśpione, one nie atakują człowieka. I prawdopodobnie ten rozwój populacji kleszczy spowodowany jest tym, że te zimy właśnie takie zanikły. Nie ma takich prawdziwych zim, które po prostu tą populację redukowały.
Jest zima, czy jej nie ma, ale przygotować szkółkę trzeba jednak do tej zimy. No i przygotowuje się oczywiście także te poletka szkółkarskie.
To jest wszystko zaorane w tak zwaną ostrą skibę na zimę, tak żeby ta gleba przemarzła, żeby ona nabrała powietrza. No i w tej chwili, tak jak mówiłem wcześniej, prace zabezpieczające, czyli odtwarzamy infrastrukturę, która została uszkodzona lub zniszczona w ciągu roku.
Ale proszę mi powiedzieć, co to znaczy, że ta ziemia została zaorana w tak zwaną ostrą skibę. Jak ostrą? Jak to jest zrobione i dlaczego taka nazwa? 801 50 10 22. Ostra skiba w glebie na szkółce. Czy ostra skiba to znaczy, że jest tak dobrze naostrzony lemierz upługa? Ktoś się zastanawia, pisząc na las@radio.lublin.pl, no bo takim ostrym lemieszem, no to można chyba rzeczywiście taką ostrą skibę wyorać. Pozwolą Państwo, że taką małą prywatę tutaj zastosuję, bo muszę Państwu powiedzieć, że wymawiając słowo skiba i lemierz, od razu mi się skojarzyło, że kiedyś miałam świetnego kolegę Andrzeja Skibę, więc teraz go bardzo gorąco pozdrawiam. A jeśli chodzi o lemierz, to też mam koleżankę Małgosię Lemieszek, to też również pozdrawiam niniejszym z anteny. Tak jakoś nam się to tutaj łączy rolniczo i również z tym polonistycznym zacięciem związanym z nazwiskami. Halo, halo, dzień dobry Panie Henryku.
No witam, a ja a propos nazwisk, ja mam znajomego księdza, który się nazywa Andrzej Lemieszko.
O, no proszę. Także, też pozdrawiamy. Zwłaszcza, że Andrzeje, no to zupełnie niedawno tutaj mieli co świętować, prawda?
Tak właśnie. Pozostawienie gleby w ostrej skibie, no po części ma sens właśnie, że ostrym lemieszem, bo niestety to glebę trzeba mocno spulchnić. I to ta potocznie zwane ostra skiba to jest pozostawienie właśnie gleby po zaoraniu. Zostawia się ją na zimę w takim stanie, jaki została zaorana. Nie zostaje w żaden sposób ani pobronowana, ani zmulczowana, ani spulchniona. Ma to sens po prostu biologiczny pod tym kątem, że jest po prostu w momencie dużych mrozów ta gleba napowietrzana. A w przypadku niedoboru, tak jak w tej chwili mamy niedobory wody, ma możliwość głębszej penetracji wody w głąb właśnie tego. W rolnictwie po prostu, gdzie uprawiamy załóżmy rośliny, dodatkowo stosujemy poplony. Niestety w lesie, gdyby tam zastosował poplon, no to wiosną byłby, nie byłoby to po prostu możliwe, żeby w momencie rozmrożenia wejść załóżmy z sadzonkami i zacząć te uprawy sadzonkowe. Także to jest niepotrzebne, ale mówię, pozostawienie w tym stanie tej gleby zaoranej, taka jak pozostaje po przejściu pługami, czy tam ewentualnie no jakimś tam, nie wiem, radłem albo jakimś czymś tam. Pługi to tylko...
No jednak, bo żeby ostro i głęboko, tak, i tak, tak konkretnie na zimę, no to jednak tym pługiem, z tym takim dosyć znacznym...
Tak, no lemierz niestety, tak jak pani wspomniała, musi być niestety ostry i teraz to specjalnie właśnie takie lemiesze z końcówką taką mocno kutą robione, bo te zwykłe już po prostu jest tak gleba mało, że tak powiem, penetrowana i no między innymi to przyczynia się do tych załóżmy zasklepień gleby, no bo mówię, nie uprawia się, nie, wymóg stosowania poplonów to po prostu wziął się z tradycji dawnych, bo kiedyś było zmianowanie pól, w tej chwili część rolników ustawia się tylko na czy tam gospodarkę intensywną. Nie, po prostu kukurydza, albo tam jakieś zboże po zbożu i stąd to się bierze. A kiedyś było, był czas na zasianie łubinu, zasianie seladery, kończyny, no i różnych tam przedplonów i to miało sens.
Panie Henryku, imponuje nam pan swoją wiedzą, tak jak słyszymy, wiedzą typowo praktyczną, ale proszę powiedzieć, jak tam ten bociek z Krainy Nocy i Dni?
A bociek wczoraj osobiście, no miałem możliwość zrobienia zdjęcia, myślę, że do świąt jeszcze spróbuję go tam uchwycić. Jadąc rano w godzinach 10 stał sobie nad strumykiem, pozdrawiał mnie tam klekocząc, a wieczorem o godzinie 23 siedział sobie w gnieździe i czekał na początek dnia.
Pozdrawiamy pana i bociana. Wszystkiego dobrego, panie Henryku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia.
Do widzenia. To był taki pierwiastek męski w naszym programie a propos ostrej skiby. No to teraz jeszcze pierwiastek żeński, bo pani Maria chciała również o ostrej skibie nam coś powiedzieć.
Wydaje mi się, że to jest ranie dosyć głębokie i niebronowane, nierozrzucane, tylko to zostaje na zimę. Tak jak jest zaorane, zostaje na zimę. Tak sobie to wyobrażam, że to tak wygląda.
No to jeszcze oczywiście pan leśniczy szkółkarz nam powie, jak on robi na szkółce tę ostrą skibę.
Czyli głęboko się orze, tak żeby maksymalnie głęboko sięgnąć. tak jak tutaj widać, nawet sięga do tej warstwy takiej jasnej, czyli ten poziom próchniczy cały, żeby po prostu został przerzucony. Tak, i na powietrze, jeśli są jakieś pędraki, one już się przyczaiły do zimowania, żeby je na wierzch wyciągnąć, tak żeby ta warstwa, w której my produkujemy sadzonki, dobrze przemarzła, dobrze się napowietrzyła.
Już wszystko wiemy. Do usłyszenia oczywiście za tydzień. Mam nadzieję, że ta wiedza nie umknie Państwu. Dużo się dzisiaj nauczyliśmy, chociażby o tej ostrej skibie, ale też proszę nie zapominać o tym pytaniu, które zostało postawione na samym początku naszej audycji, właśnie poprzez pana leśniczego szkółkarza, ale i edukatora. Tak naprawdę, cóż takiego nam daje las?
Co las daje ludziom?
Proszę pamiętać te wszystkie odpowiedzi, które Państwo również tutaj dzisiaj nam zamieszczali. No bo wiadomo, że dzięki temu, że mamy świadomość, co las nam daje, to tym bardziej ten las kochamy. Dziękujemy za dziś. Nasza ekipa Ania Kowalowa, Piotr Wierzchoń, Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.